Naszym gościem jest Dorota Kawałczewska, psycholog kliniczny.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry. Dzisiaj zajmiemy się prawami dzieci, bo wszyscy chętnie się o te prawa dzieci upominamy, ale oczywiście najchętniej wtedy, kiedy one są łamane już w sposób taki absolutnie bezduszny, wtedy wszyscy to zauważamy, kiedy w grę wchodzi agresja, wykorzystywanie, jakaś forma tortur pewnie.
Przemoc,
ale są też prawa podstawowe i myślę, że to jest taki dobry moment, żebyśmy wrzuciły kilka kamyczków do właściwie każdego ogródka, bo dzieci na przykład mają prawo do wyrażania swoich opinii.
Zdecydowanie.
A tymczasem, co my mówimy zwykle do dzieci? Na przykład mówimy, nikt cię o zdania nie pytał. Co jeszcze mówimy? Nie wtrącaj się, nie dyskutuj,
dzieci
nie mądruj
ryby
się.
Dzieci głosu nie mają, prawda?
No właśnie.
No tak, tak. My z naszej perspektywy jako dorośli bardzo często uważamy, że co dziecko może wiedzieć na ten temat. Ale prawda jest taka, że dziecko obserwuje świat, obserwuje nas. Ma swoje opinie. Ono może nie wyrażać je w taki sposób, jak nam dorosłym się wydaje. Ono może mieć ten obraz trochę inny niż nasz, ale ono po prostu go ma. Tak samo jak ma uczucia, tak? Jak mówimy, nie odzywaj się. Fantastycznie, tylko że dla dziecka jest to strasznie przykre, ponieważ to, co on chciał powiedzieć, zrobić w danym momencie, było niezwykle z jego punktu widzenia istotne. W związku z czym dziecko zaczyna odczuwać wtedy różnego rodzaju negatywne emocje. Jeśli to jest powtarzalność sytuacji, to może doprowadzić do tego, że dziecko po prostu przestanie się najnormalniej w świecie odzywać, ponieważ będzie uważało, że cokolwiek mówi, cokolwiek robi, to spotyka się to z negacją albo z krytyką, w związku z czym jest to złe. No i ma to swoje potem konsekwencje w przyszłości, w okresie dorastania, ale też tak naprawdę w dorosłości.
Bo można by sobie spróbować wyobrazić osobę dorosłą, która, dajmy na to, bierze udział w jakimś zebraniu i której się mówi, no ale pani akurat nikt o zdanie nie pytał, jak się czujemy w tym momencie.
No wie pani, ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że jako dorosły to mogę się na to obruszyć i jednocześnie w bardzo asertywny sposób odpowiedzieć.
A dziecko nie może.
No właśnie, bo my jako dorośli dajemy sobie prawo do tego, tak? Mhm. Ale dzieciom w pewien sposób to prawo odbieramy, nawet nie zdając sobie z tego po prostu sprawy. Tak mamy, tak działamy bardzo często na skróty, bardzo często nie mamy czasu. Jest tysiące powodów, dla których tak się dzieje. Tadeusz Korczak powiedział, że nie ma dzieci, to są ludzie, tylko to są ludzie mali, tak? W związku z czym oni tak samo czują, będę to powtarzała, tak samo rozumieją, nie tak dorośle jak my, bo nie mają takiego pakietu doświadczeń, nie umieją tak przetwarzać informacji, nie potrafią tak określić i opisać to, co czują, ale to wszystko się w nich dzieje, po prostu, no tak jak w nas. I tak jak pani powiedziała na zebraniu, no to człowiek dorosły bardzo prosto zareaguje, może w sposób asertywny odpowiedzieć, że jemu ta forma komunikacji się nie podoba, może tupnąć nogą, może wyjść, no niezależnie od tego, czy są to akceptowalne zachowania, czy nie, ale ma taką możliwość reakcji. A co my robimy, kiedy w ten sposób zareaguje dziecko? Bardzo często jest tak, że dziecko, kiedy zareaguje taką formą sprzeciwu, negacji, my próbujemy to stłamsić. No bo jak to? Dziecko się tutaj będzie buntowało.
No tak, nie mądruj się. Tak. Idź do pokoju, zamknij drzwi.
Tak, tak. Zobacz, Zosia jest taka grzeczna, a ty?
No właśnie, bo tutaj pojawiają się jeszcze porównania.
O, tak, tak. No,
jeden z naszych wielkich grzechów głównych, porównywanie. Zobacz, Janek, tak pięknie je obiad, a ty? Z tobą to wstyd do restauracji wejść.
No Janek tak pięknie je obiad, a w życiu dorosłym to patrzymy tak naprawdę na innych i porównujemy już jako dorośli, słysząc w dzieciństwie takie komunikaty, siebie tak naprawdę do innych i określamy siebie poprzez pryzmat tego, jacy jesteśmy w stosunku do innych. Czyli tego porównania używamy. No, ktoś jest szczuplejszy, ktoś jest wyższy, ktoś jest niższy, ktoś jest ładniejszy i w ten sposób budujemy też swoją własną ocenę. To piękne, jak czasem widzi się takie sytuacje, kiedy dziecko się złości, a rodzic podchodzi i mówi, ojej, złościsz się, czyli nazywa to, co widzi w zachowaniu, ale też dopytuje o to, co jest tego powodem. Bo to jest sposób na to, żeby po pierwsze rodzic zrozumiał, co takiego się dzieje. Dziecko oczywiście może nie odpowiedzieć tego wprost, co było przyczyną.
Zaczynamy słuchać w tym momencie.
Ale my słuchamy i słyszymy. Po drugie, uczymy też dziecko, że ma prawo do emocji, do wyrażania tych emocji. Możemy go w ten sposób również uczyć, które te sposoby wyrażania są akceptowalne, a które są nieakceptowalne. Możemy go uczyć innego sposobu odreagowywania. Nie duszenia w sobie, a tak naprawdę odreagowywania. Możemy z nim przede wszystkim o tym rozmawiać, nazywać, żeby rozumieć. Bo potem przychodzi okres dorastania i dziwimy się, że jest taki moment, w którym ta Zosia, która cudownie jadła, i ten Grześ, który był fantastycznie grzeczny, zaczyna zachowywać się trochę inaczej. Ale nie rozumiemy dlaczego. I nie rozumiemy, że kiedy pytamy o to, ten trochę starszy mały człowiek nie chce nam o tym mówić, bo nie jest tego po prostu nauczony. Nie jest nauczony tego, że ma przestrzeń do tego, żeby móc o tym powiedzieć.
No tak, bo o uczuciach, które w nas siedzą, powinniśmy się nauczyć rozmawiać. To nie jest łatwa rozmowa.
No nie, nie, nie. Fajno, to jest też trudno jest...
Zacząć od tego, jesteś wściekły.
Tak, widzę, że jesteś wściekły. Nie? A co się wydarzyło? To są proste pytania.
No tak, ale my zwykle zaczynamy od tego, idź do pokoju, uspokój się.
Znaczy, to jest cudownie powiedzieć. Tylko trudniej zrobić. I o ile jeszcze my jako dorośli mamy taki pakiet różnych sposobów radzenia sobie z takimi różnymi emocjami, o tyle dziecko się z tym nie rodzi. No, ono się po prostu uczy. Uczy się przez obserwacje, przez własne doświadczenie, ale też przez to, co mu wolno, czego mu nie wolno.
No właśnie, z uczuciami jest tak, że bardzo łatwo nam przychodzi zaprzeczać uczuciom dzieci. Może dlatego, że te uczucia często są dla nas niekomfortowe, bo jeśli dziecko mówi, nienawidzę swojego młodszego brata, albo twoja koleżanka z pracy jest po prostu wstrętną babą, której nie cierpię, no to gdzieś tam naturalnie mówimy, ależ nie, przecież kochasz swojego braciszka. Zaprzeczamy, natychmiast pojawia się to zaprzeczanie, tak? A moja koleżanka jest wspaniała, jest naprawdę dobrym, wspaniałym człowiekiem. Nieba by się uchyliła.
No nie, no oczywiście, bo przecież to my czujemy, nie?
No tak. No.
A nie druga osoba, a nie mały człowiek. No co on może wiedzieć przecież? Mhm. No, oczywiście, że dzieci mówią często o tym, nienawidzę swojego brata, ale no, coś się wydarzyło takiego, że takie uczucia mu to spowodowało. Tak? Że on zaczął tak czuć. I to pewnie najczęściej to są sytuacyjne takie rzeczy. Mm-hmm. Została zabawka zepsuta, nie wiem, w jaki inny sposób został urażony. I czasem są to po prostu momenty. Ale warto o tym wiedzieć. Bo warto wiedzieć, co dzieje się w ogóle też w takich relacjach. Co te relacje mogą powodować, jeśli to jest rodzeństwo. A być może faktycznie jest jeden z braci dominujący bardziej. Więc może warto popatrzeć także z takiej perspektywy, a nie bagatelizować, bo mamy taką jeszcze jedną tendencję do bagatelizowania wszystkiego. On mnie uderzył. Co się marzysz? Nic się nie stało.
Nawet śladu nie ma.
Nie ma śladu, tak. Dziecko się przewróciło i strasznie płacze. Co ty, nie płacz? Nic się przecież nie stało. No pytanie, czy musi się coś stać, że rozwali głowę, że trzeba jechać na SOR, szyć, żeby wtedy powiedzieć, tak, faktycznie stało się coś? No nie, no dlatego dziecko było
wtedy
to...
też można powiedzieć, no byłeś nieodpowiedzialny.
Nie, no oczywiście. Zawsze można wszystko powiedzieć. Ale tak, jak już nie mówimy o takich ekstremach, to mówię, no my często idziemy na skróty. A tutaj warto się pochylić, nawet jak to dziecko się przewróciło. I faktycznie z naszego punktu widzenia, no nic się nie stało, dziury w kolanie nie ma. To dlatego dziecka się stało, bo ono się przestraszyło. Coś stało się takiego, co wywołało w nim ogromne uczucie lęku.
I to jest dobry moment, porozmawiajmy o tym, jakie uczucia ci w tym momencie towarzyszą.
Tak, dajmy mu przestrzeń na to, że jeśli płacze, to niech się wypłacze, po prostu go utulmy. Dajmy dzieciom przestrzeń na to, żeby mogły czuć to, co faktycznie czują, a my bądźmy przy nich i pytajmy je o to.
Tym bardziej, że możemy się w tym momencie zachować empatycznie. Możemy powiedzieć, pamiętam jak to boli. To jest strasznie nieprzyjemne.
I to, co pani powiedziała, pamiętam jak to boli, to ja zawsze mówię, a czy ty pamiętasz, jak jesteś dorosły już? Czy ty pamiętasz, jak to było, jak byłeś dzieckiem? Bo my bardzo szybko zapominamy o takich rzeczach.
Mam wrażenie, że nie tylko zaprzeczamy uczuciom dzieci, ale zaprzeczamy też czasem odczuciom. Czyli na przykład, kiedy mnie jest zimno, to ja powiem mojemu dziecku, załóż sweter, bo jest zimno. I mimo tego, że ono biega w tym momencie, ono mówi, ale w niej jest gorąco. Nie, ale jest zimno, załóż sweter.
Tak, tak, ja pamiętam ze swojego dzieciństwa też to, jak moja babcia chodziła za mną i właśnie zakładała mi czapkę, rękawiczki, sweter, albo jak było ciepło, to też przynosiłam jakiś tam sweterek, bo zimno, ona biegała w krótkim rękawku. Ja jako dziecko pamiętam to dokładnie, ja pamiętam, że ja nie potrafiłam zrozumieć, dlaczego ja mam się ubrać, a ona jest w krótkim rękawku. I no niestety tak jest, że nam się wydaje, że ta nasza troska jest takimi dobrymi pobudkami podszyta. I oczywiście ona jest. Tylko tak naprawdę po tej drugiej stronie powtórzę znowu, to też jest człowiek. Ma taką samą temperaturę jak my. Odbiera temperaturę w bardzo podobny sposób. I czasem, jeśli to dziecko już mówi, można się z nim skomunikować, to ono nam powie, czy jest mu zimno, czy nie. Można go też o to zapytać.
Prawo do samodzielności to też jest ważne prawo. Tak. Prawo, które często dzieciom zabieramy również, nawet decydując na przykład o tym, co mają na siebie założyć. Mm-hmm. Założysz elegancką sukienkę, bo tak wypada, tak? Mm-hmm. Ja zdecydowałam. Ta sukienka jest odpowiednia.
Mm-hmm. Tak. To zaczyna się właściwie w momencie, kiedy dziecko już ma te powiedzmy 2 latka i następuje ten taki przysłowiowy bunt 2-latka, tak? I ono tam się zaczyna buntować. I to jest ten pierwszy moment, w którym to nasze cudowne dziecko, które zawsze było grzeczne i które słuchało, nagle mówi nie, albo rzuci łyżką, albo zrobi coś innego. I tu zderzamy się ze swoimi emocjami w ogóle. Jak sobie z tym poradzić? No i potem pojawiają się momenty, kiedy dziecko zaczyna się usamodzielniać, może czasem jeszcze wcześniej, kiedy zaczyna na przykład próbować samo jeść. No oczywiście, wszystko jest dookoła brudne, ale my jak zwykle nie mamy czasu, więc nam jest szybciej, prawda? To ja cię nakarmię, bo wtedy nie będę miała nieporządku, nie będziemy musieli sprzątać, zrobię to szybciej, ty będziesz czysty. I to jest, już wtedy zaczyna się takie odbieranie trochę tego prawa do samodzielności. I znowu nie jest intencją, żeby ukarać dziecko, tylko intencja jest inna. Zrobimy to lepiej, zrobimy to szybciej. Ty będziesz miał jeszcze czas na to, żeby się tego nauczyć. Ale dla dziecka jest to normalny etap rozwojowy, przez który musi przejść. Musi się ubrudzić, musi rozlać, musi tą koordynację wzrokowo-ruchową utrzymać, musi nad nią pracować, żeby trafić do tej buzi, bo to potem mu pomoże w tym, żeby rysować, żeby dobrze trzymać kredki, żeby dobrze trzymać długopis, żeby móc potem w obowiązku przedszkolnym i szkolnym też sobie radzić.
No, bo dziecko uczy się w tym momencie samodzielności, a my się uczymy cierpliwości w tym samym momencie.
Oj, powiedziałabym, że to jest dopiero
trochę nam
nauka.
Tego brakuje chyba. Może wiele tych problemów wchodzenia w prawa dziecka, łamanie ich, takich delikatnego łamania praw dziecka wynika z tego, że my jesteśmy zagonieni. Że my nie mamy czasu na taką rzeczywiście, żeby usiąść z dzieckiem, posłuchać tak naprawdę, co go gnębi, pozwolić dziecku dorosnąć. Chcemy to załatwić szybko.
No właśnie, ale to jest to, co pani powiedziała. No ta kwestia jest zdecydowanie po naszej stronie. Nas dorosłych, rodziców, dziadków, cioć, wujków. No świat pędzi do przodu bardzo. My staramy się nadążyć. Nie mamy czasu na wiele rzeczy. No w tym nie mamy też czasu na to, żeby być obok siebie, żeby doświadczać tego bycia, żeby słyszeć. Bo my często mówimy, tak, ja cię słucham. A, tu coś robimy, dziecko do nas mówi, albo małżonek czy partner do nas mówi. Tak, ja cię słucham. Tak naprawdę robimy coś totalnie innego. Oczywiście podzielność uwagi jest, ale prawda jest taka, że my nie słyszymy tego, co jest do nas mówione.
Tak? Słuchamy, ale nie
słyszymy. Słuchamy, ale nie słyszymy. Patrzymy, ale nie widzimy.
Nie
dostrzegamy.
Uważni.
No właśnie, to jest takie, myślę, że słowo klucz. Dzieci niezmiernie potrzebują uwagi na każdym etapie i w każdej formule. I to nie chodzi tylko o taką uwagę, kiedy ja jestem na placu zabaw i patrzę, czy aby tam wszystko jest
czy
w porządku.
Czy nie spadło z huśtawki.
Na przykład, tak? Albo czy nie obsypało innego dziecka piaskiem. Ale uwaga dotyczy też tego, co dziecko robi, czym się interesuje, dlaczego to tak robi, dlaczego wybiera ten kolor, a dlaczego chce założyć właśnie dzisiaj kalosze, chociaż jest cudowne słońce. Ja pamiętam taką sytuację, jak już pani mówiła o tym, że zabieramy taką możliwość dokonywania wyborów, co się ubierzesz, jak moja koleżanka opowiadała sytuację o swoim synu, który w zimę ubrał się w krótkie spodenki. No i ona tak stanęła i mówi, ale no przecież jest minusowa temperatura, no jak w tych krótkich spodenkach ty pójdziesz? On mówi, no ale ja chcę iść w krótkich spodenkach. No mówi, no dobrze, to słuchaj, to musisz pod te spodenki coś założyć. No i on pobiegł i założył rajtuzy pod spodenki, krótkie, do tego kozaki i oni tak poszli do przedszkola, ale on był najszczęśliwszym dzieckiem. I proszę zobaczyć, właśnie to jest to. To ja się wstydzę jako dorosły A nie patrzę na to, że dzieciak po prostu był w tym momencie najszczęśliwszy, on dokonał wyboru. Dla niego to była frajda. Z jakiegoś powodu te krótkie spodenki były dla niego ważne.
Tak się zastanawiam, czy te wszystkie nasze przemyślenia to nie zamykają się zwyczajnie w słowie szacunek.
Zdecydowanie. Moim zdaniem to uwaga.
Nauka uważności.
Nauka uważności, tak. Szacunek i też dostrzeganie. Tak? Dostrzeganie tego, kim jest moje dziecko, co czuję, czego pragnie i jak chce. Wtedy się w siebie wzajemnie najlepiej uczymy, bo my też od dzieci się uczymy wielu rzeczy. Na przykład tej cierpliwości.
Na przykład tej cierpliwości. No i miejmy cierpliwość, żeby nie łamać praw dziecka, tylko dać mu rzeczywiście szansę na to, żeby się wspaniale rozwijał. Tak by było chyba najlepiej.
Pamiętajmy o tym po prostu, to co mówiliśmy na samym początku. Nie ma dzieci. Są ludzie. Mali, ale ludzie.